Drodzy Państwo, zapraszam na katechezę. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosi Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witamy księdza biskupa Jacka Jezierskiego, ordynariusza diecezji elbląskiej. Ekscelencjo, prosimy o poprowadzenie dzisiejszej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj kilka refleksji przedłożyć na temat kształtowania się i rozwoju obrazu Jezusa Chrystusa w świadomości pokoleń chrześcijan. Kiedyś przed laty czytałem książkę księdza arcybiskupa Alfonsa Nosola, profesora teologii, i tam przykuło moją uwagę takie zdanie, właściwie kilka zdań. Przytoczę je. Każda godzina historii przynosi pogłębione poznanie Chrystusa. Każda epoka poznaje Go inaczej. Każdy okres poznaje Go w nowy sposób. Patrząc w przeszłość o Chrystusie, patrząc w przeszłość, już odchodząc od Ewangelii, od czasów Nowego Testamentu, w przeszłość chrześcijańską, ukazuje się w pierwszych wiekach Chrystus jako przede wszystkim nauczyciel. Później w schyłku świata antycznego jako wszechwładca, pantokrator, jako imperator w kościele romańskim, jako mąż boleści w okresie zaraz, pomorów i niepowodzeń wypraw krzyżowych oraz jako ukrzyżowany w czasie reformacji. Inne aspekty postaci Chrystusa eksponują na przykład obrazy związane z kultem serca Jezusa czy Chrystusa Króla. Ta myśl, ta refleksja, historyczne spojrzenie profesora teologii na rozwój świadomości wierzących bardzo mnie zainteresowały. Rzeczywiście już samej Ewangelii, która jest czterokształtna, obraz Jezusa jest u poszczególnych autorów troszeczkę inny. Ich spojrzenia się uzupełniają. Jezus występuje jako nauczyciel, jako ten, który uzdrawia i leczy, jako cudotwórca, Święty Jan przypomina słowa Jezusa o sobie samym, że jest dobrym pasterzem. Jezus posiadał taką świadomość, że jest kimś więcej aniżeli prorok, niż kapłani w świątyni w Jerozolimie, czy uczeni w piśmie, w prawie, znawcy prawa mojżeszowego, Tory. Bardzo chętnie Jezus określał siebie, używając starotestamentowego określenia, Syn Człowieczy. Akcentował to, że jest człowiekiem, że się wywodzi z konkretnego narodu, z Izraela. Akcentował to, że jest człowiekiem dzięki swej matce Marii, ale też, że Bóg jest jego ojcem. Jezus nie budował wszakże systemu politycznego, struktur władzy państwowej. Nie zamierzał przejąć władzy politycznej nad Izraelem. Nie był więc mesjaszem politycznym, jak niektórzy współcześni go odbierali. Ale z drugiej strony nie był też anarchistą. Dostrzegał skomplikowaną sytuację polityczną w Izraelu, okupowanym przez Rzymian. Ujawnił to, gdy na pytanie o płacenie podatków mówił: oddajcie więc cesarzowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jeśli spojrzymy na dzieła sztuki, to w naszej rodzimej, to może warto tutaj wspomnieć obraz świętego brata Alberta Chmielowskiego, Ecce Homo, oto człowiek przedstawiający Jezusa w cierniowej koronie, w szacie, w płaszczu królewskim czerwonym, z trzciną w ręce. Oto człowiek. Człowiek, który został poddany wyszydzeniu i cierpieniu. Gdy czytamy Apokalipsę, Księgę Objawienia, to tam akcent pada na władztwo Jezusa Chrystusa. On jest władcą królów ziemi, królem królów. Jest chwalebnym, zwycięskim i to jest temat wielu obrazów i mozaik od IV wieku poczynając. Takie przedstawienie Jezusa jako władcy, wszechwładcy, spotkamy też w sztuce protestanckiej, w ołtarzach protestanckich, w tak zwanym cyklu chrystologicznym, centralnym pasie ołtarzy przyściennych, gdzie od dołu jest przedstawiona najpierw nad ołtarzem Ostatnia Wieczerza jako dzieło malarskie, a później w centrum ołtarza znajduje się scena ukrzyżowania, dalej złożenie do grobu, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i u samego szczytu Chrystus Pantokrator, władca i sędzia wszechświata. Papież Benedykt XVI przypominał, że wśród tytułów imion biblijnych Jezusa najważniejszym jest określenie Syn, Syn Boży. Jezus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem. ojcowie Kościoła medytowali nad tajemnicą Chrystusa. W nauce apostołów, w piśmie pochodzącym przełomu pierwszego i drugiego wieku jest nazwany Wielkim Królem. Powraca w tym okresie także refleksja i obraz Chrystusa, dobrego pasterza, chociażby w katakumbach Domitilli. Ale idąc dalej w historię chrześcijaństwa i Kościoła, zatrzymajmy się przez chwilę u schyłku Cesarstwa Zachodniego, gdy ono zaczęło się chwiać i upadać. Kościół przejął wiele zadań administracji świeckiej, wiele też w związku z tym rozwiązań i zwyczajów. I wówczas bardzo, co ciekawe, pojawia się obraz czy rzeźba przedstawiająca Jezusa, mozaika Chrystusa jako władcy, jako cesarza, jako imperatora. Często Chrystus jest przedstawiany na krzyżu, ale w szatach królewskich czy kapłańskich w koronie. Z konieczności trzeba tylko w sposób selektywny, wyrywkowy spoglądać na dzieje w tym aspekcie, w tym wymiarze. Dla świętego Benedykta, patrona mnichów Zachodu, który żył jako dorosły człowiek w VI wieku, Jezus jest dobrym pasterzem, królem i ojcem mnichów. Tak go przedstawia w swojej regule, we wstępie, w prologu do swojej reguły. Chrystus jest ojcem mnichów. I ta refleksja zostanie później w specyficzny sposób dopełniona przez świętego Franciszka, ale w międzyczasie pojawia się Bernard z Clairvaux, to wiek XII, bardzo znany w ówczesnej Europie, wybitny zakonnik. I on widzi Chrystusa jako władcę dziejów. Chrystus jest królem, jest ponad ludźmi i ponad ich przywódcami. Święty Franciszek z Asyżu, żyjący w wieku XIII, widzi w Jezusie brata wszystkich ludzi, ponad wszystko upragnionego brata. I to jest to dopełnienie do obrazu świętego Benedykta. To jest to przesunięcie akcentu. Pada on na braterstwo, na to, że Syn Boży jest jednym z ludzi, jest konkretnym człowiekiem, jest kimś, kto wszedł w historię, w dzieje człowieka. Gdy przychodzi czas reformacji w wieku XVI, Marcin Luther zwraca uwagę przede wszystkim na Chrystusa ukrzyżowanego. On jest w centrum jego refleksji, jego myśli o zbawieniu człowieka. Chrystus ukrzyżowany, tak jest przedstawiany Luter jako kaznodzieja w kościele zamkowym w Wittenberdze na ambonie, stoi na ambonie i przemawia, a przed nim na wielkim krzyżu Chrystus ukrzyżowany, a dalej w ławkach słuchacze. Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tylko On, uczy Luter, nie dostrzega, czy krytycznie podchodzi do pośredników drugorzędnych, którymi są święci. W centrum dziejów odkupienia i zbawienia jest krzyż i ukrzyżowany. On stanowi centrum, On Chrystus stanowi centrum zwiastowania kościelnego i wiary chrześcijańskiej. W wieku XVIII, a zwłaszcza w XIX, Polska znajduje się w czasie zaborów, podziału. Wtedy w okresie romantyzmu i rozbiorów powstaje mesjanizm narodowy. Występuje u polskich wieszczów, myślicieli, filozofów. Postrzegają oni Polskę jako Mesjasza narodów, jako Chrystusa. Mesjaniści pielęgnowali taką myśl, że naród polski posiada szczególne posłannictwo zlecone mu przez Boga. Miałoby ono polegać na budzeniu ducha wolności wśród zniewolonych i uciemiężonych. I z tą misją narodu wiązałaby się jego szczególna godność, cierpienie na wzór Jezusa. Specyficzna nasza własna polska refleksja, wpatrywanie się w Jezusa cierpiącego i snucie pewnej analogii z dziejami naszego narodu. Jest na przykład taki obraz Jacka Malczewskiego, Chrystus w Emaus ze słańcami z 1909 roku. Jest to tryptyk, a więc trzy jakby obrazy zestawione razem. W centrum jest Chrystus, który łamie chleb w Emaus, a z obu stron dwaj zesłańcy przy bardzo skąpo zastawionym stole. Zesłańcy, którzy z dala od ojczyzny muszą przeżywać trudny los. W 1925 roku papież Pius XI ogłosił encyklikę Quas Primas, która dotyczyła społecznego wymiaru panowania Chrystusa. Niedługo potem została ustanowiona uroczystość Chrystusa Króla. Rozwija się bowiem refleksja nad społecznymi wymiarami Ewangelii, społecznymi wymiarami misji chrześcijańskiej w świecie, nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, w Ameryce Południowej i Łacińskiej. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęła się w Ameryce Łacińskiej, w środowiskach kościelnych, refleksja, którą nazwano później teologią wyzwolenia. Ona posiada zróżnicowany charakter, albo bardzo radykalny, albo bardziej umiarkowany, radykalny nurt tejże teologii wyzwolenia przejął niektóre elementy marksizmu, mówiące o walce klas. I tenże radykalny nurt teologii wyzwolenia widział w Chrystusie przywódcę wyzwoliciela biednych z ucisku społecznego. Sąd zaczęły pojawiać się w Ameryce Łacińskiej, Południowej, murale, plakaty, obrazy Jezusa rewolucjonisty. Ten radykalny nurt teologii wyzwolenia nie znalazł akceptacji papieża świętego Jana Pawła II, który w swojej encyklice Redemptor Hominis z 1979 roku naszkicował obraz Jezusa, Odkupiciela świata, ale też każdej konkretnej osoby. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z problemów świata, z konkretnych narodów, biedy ogromnej, zapóźnienia cywilizacyjnego, potrzeby respektowania praw ludzi bezrolnych czy praw pracowniczych, ale nie sugerował, nie proponował rewolucyjnych metod walki o te prawa. Siostra Faustyna Kowalska, święta dzisiaj, zmarła w 1938 roku, doświadczyła prywatnych objawień Jezusa Chrystusa. I swoje te intuicje, objawienia spisała w tak zwanym dzienniczku. Jezus siostry Faustyny to Jezus miłosierny. Jezus, który jest zwrócony swoim miłosierdziem, łaską wszystkich, także do grzeszników. Ogromną zasługą siostry Faustyny było przypomnienie przymiotu Bożego miłosierdzia, przymiotu Boga. Jest miłosierny. Cechą Boga, przymiotem Boga jest Jego miłosierdzie. Przypomniała, że Bóg jest miłosierny i Jezus jest miłosierny. Nie tylko sprawiedliwy, bo na to kładziono akcent bardzo mocno w refleksji chrześcijańskiej, ale że jest też miłosierny. Miłosierdzie dopełnia sprawiedliwość. A nawet przewyższa sprawiedliwość. Zmarły rok temu ksiądz profesor Czesław Bartnik. Uważał, że genezy czci Polaków dla Chrystusa Króla należy upatrywać przede wszystkim w Piśmie Świętym i w obrazie Chrystusa Pantokratora, w obrazie wczesnochrześcijańskim. Uważał, że objawienia prywatne, choćby sługi Bożej Rozalii Celakówny, mają tutaj charakter drugorzędny, aczkolwiek zgodny z nauczaniem Nowego Testamentu. istnieją wielkie religie świata, które nie znają Chrystusa, religie Azji, i współczesna refleksja Kościoła mówi o ich możliwości zbawienia wyznawców tych religii, ale dlatego, że istnieje łaska Jezusa Chrystusa, którego oni nie znają. Możliwe jest zbawienie tych, którzy nie znają Chrystusa, którzy poszukują prawdziwego Boga, którzy starają się żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Chrystus, Zbawiciel, jest otwarty na każdego człowieka, który go szczerze poszukuje. Taka możliwość istnieje. To jest jakieś misterium, do którego my nie mamy tutaj dostępu, nie mamy narzędzi, by to misterium przeniknąć. Jezus Chrystus jest jedynym, uniwersalnym, ostatecznym Zbawicielem wszystkich ludzi. A Duch Święty, który przenika historię, świat i dzieje i konkretne osoby, jest Duchem Jezusa Chrystusa. Jest Duchem Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedno zdanie o refleksji na temat Chrystusa Ojca Świętego Franciszka. On kieruje Kościołem od 2013 roku i w jego nauczaniu wybrzmiewa bardzo mocno myśl o ubogim Jezusie, który domaga się ubogiego Kościoła, zaangażowanego na rzecz ubogich. Ubogi Chrystus, który każe iść do ubogich i zmieniać, pomagać zmienić im ich życie. Taki byłby zrąb mojej dzisiejszej katechezy i refleksji.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Państwu przypomnę, że dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Zapraszam bardzo serdecznie do telefonicznego kontaktu razem z nami, do współtworzenia rozmów po katechezie. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Dzwoni słuchaczka z Polski Centralnej. I chciałam tutaj do katechezy właśnie o Panu Jezusie. Tu chciałam powiedzieć takie słowo, że Pan Jezus był ubogi, ale bogaty. I druga sprawa to to, że pycha jest dziełem szatana, a Pan Jezus był pokorny. Wszystkim Wszystkim słuchaczom życzę właśnie tej pokory Pana Jezusa. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Maleństwo pozdrawiamy. Ekscelencjo księże biskupie, coś do naszej słuchaczki, bardzo proszę.
Pan Jezus był bardzo pokorny, był bardzo cierpliwy. Jest cierpliwy, jest życzliwy każdemu człowiekowi, każdej osobie, bliski wszystkich stworzeń.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Już.
Tak, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Zofia z Wrocławia.
Bardzo prosimy, Pani Zofio.
Proszę rozwinąć myśl, czy Pan Jezus miał świadomość, od kiedy miał świadomość, że jest Bogiem. Pięknie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, Pani Zofio. Ekscelencjo.
Tak, to jest dobre pytanie i to jest pytanie bardzo trudne też, dlatego że Pan Jezus był Synem Bożym i był prawdziwym człowiekiem. Miał wiedzę Bożą, ale jako człowiek, jako rozwijał się od początku jako dziecko, jako chłopiec, jako mężczyzna, uczył się o świecie, o tym wszystkim, co widział i czego dotykał. Korzystał tu z pomocy najbliższych. Także wiedza ludzka i wiedza Boża przenikały się w Chrystusie.
Prosimy bardzo. Przerwałem księże biskupie.
Nie, bo dziękuję. Halo?
Tak, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Izabela Maria z Polski Centralnej. Ja chciałam powiedzieć o moim przeżyciu oglądania rzeźby w kościele Chrystusa Króla. I ta rzeźba tak mnie dotknęła. Chrystus był tak piękny, wyrzeźbiony przez mojego kolegę właśnie Kazia Karpińskiego. I ja wielokrotnie patrzyłam na tę figurę, taką majestatyczną, piękną. I chciałam powiedzieć, że Pan Jezus jest piękny. I później właśnie to przeżycie spowodowało, bo było tak szczere, że Pan Jezus mi się przyśnił. Przyśnił mi się właśnie nie w kościele, ale właśnie gdzieś na ulicy. I przytulił mnie do serca i powiedział, że ja jestem twoim bratem. I to mnie tak bardzo dotknęło, nawet napisałam taką refleksję, czy dzieło sztuki może tak dotknąć człowieka, że spowoduje taką właśnie bliskość, zmianę w psychice. Ja jestem malarką, więc maluję oblicze Pana Jezusa. Nawet ksiądz biskup, właśnie biskup łódzki, zapytał mnie, kiedy podarowałam wizerunek Pana Jezusa, czy Pan Jezus pozwolił mi się namalować. Zawsze mi się pozwala namalować. I druga taka refleksja, kiedy wyjeżdżałam do Peru, właśnie oglądałam figurę Pana Jezusa cierpiącego w katedrze warszawskiej. No i dowiedziałam się wtedy, że ta figura została w ten sposób zbezczeszczona, wyrzucona z Norymbergi w 1539 roku, spiłowana 3 razy i wyrzucona ze świątyni. I ja to tak przeżyłam bardzo. I właśnie po powrocie z Peru byłam w Cusco i tam właśnie było następne przeżycie, kiedy było trzęsienie ziemi w Cusco, to środkowe Peru. Ludzie właśnie zebrali się na placu i wystawili figurę Pana Jezusa ze świątyni właśnie jezuickiej i modlili się, żeby ustało trzęsienie ziemi. I to trzęsienie ziemi ustało i to jest właśnie nazwany Chrystus od trzęsienia ziemi. No i potem właśnie umieściłam w jednym z katalogów to po powrocie właśnie z Peru, umieściłam tego Pana Jezusa cierpiącego właśnie z katedry warszawskiej, bo ktoś właśnie tę figurę przekazał do konserwacji i ta figura właśnie jest w katedrze warszawskiej w takim właśnie jak gdyby no, sanktuarium i wiele razy właśnie ten Pan Jezus jak gdyby przemawiał do mnie, jak na przykład byłam w Słowenii i z zamiarem namalowania modlitwy Ojcze Nasz. I właściwie byłam zupełnie sama i zbliżał się wieczór i właściwie nie wiedziałam, dokąd mam pójść. I usłyszałam dzwony, bicie dzwonów i wtedy poszłam w tym kierunku i weszłam na schody i tam zobaczyłam figurę Pana Jezusa po lewej stronie i to mnie tak dotknęło i stwierdziłam, że ten Pan Jezus na pewno mi pomoże i tam spotkałam właśnie parę młodych ludzi, to byli Niemcy, którzy wzięli mi plecak i zaprowadzili mnie do właśnie mieszkania Słoweńki, w której właśnie zamieszkałam i tam właśnie w Słowenii namalowałam przez 10 dni właśnie modlitwę Ojcze Nasz. I no to było niesamowite przeżycie, bo w czasie tej podróży rzeczywiście cały czas czułam opiekę Bożą. I tą modlitwę namalowałam właśnie za drzwiami pewnej Słoweńki. I potem właśnie jak zajrzałam do takiej książki chyba księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, chyba Bochen Chleba, to przeczytałam pierwsze zdanie, że modlitwa Ojcze Nasz kojarzy mu się właśnie z kwiatem. I ja namalowałam taki właśnie kwiat, to był pierwszy mój taki obraz za drzwiami tej Słowenki. No i aż podskoczyłam po prostu wtedy z zachwytu. No tyle chciałam tak powiedzieć, żeby nie przedłużać. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać. Ekscelencjo, głos artysty, bardzo proszę.
Tak, no ludzie jesteśmy wrażliwi na piękno w różnym stopniu. Artyści na pewno większym od takiego przeciętnego zjadacza chleba. Ale każdy jest wrażliwy na piękno. I czy rzeźba, czy obraz, czy jakieś inne przedstawienie Chrystusa wywołuje w nas jakąś emocję, jakieś przeżycie głębokie. A kojarzy mi się tu jeszcze jedna rzecz, że odnosimy do Jezusa słowa psalmu. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich. I to jest prawda. Jezus Chrystus, Syn Boży w swoim człowieczeństwie, jest najpiękniejszym z synów ludzkich, najpiękniejszym z ludzi. Nie chodzi tylko tutaj o jakieś walory estetyczne, ale o jego osobowość, o piękno ducha, które też emanuje poprzez materię, poprzez cielesność.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham katechezy.
Kogo witamy?
Teresa z Podlasia, diecezja drohityńska. Słuchałam z wielką uważnością i powiem szczerze, że oczekiwałam, że ksiądz biskup wspomni o Maryi, no bo no według mnie no to tak jak można, prawda, nawet nie wspomnieć o Maryi, mówiąc o naszym Panu Jezusie Chrystusie, czy w ogóle o Bogu Trójjedynym. To moja pierwsza refleksja. I chcę tutaj powiedzieć, dziękuję księdzu biskupowi, że wspomniał o ojcach pustyni, o takich właśnie wielkich, ważnych teologach, ojców Kościoła. I właśnie oni, bardzo dużo na ten temat czytałam, oni byli czcicielami wielkimi, zakochanymi w Maryi. I to oni właśnie twierdzą, święty Augustyn, święty Bernard, że dzięki Maryi poznali Jezusa Chrystusa, to dzięki Maryi rozkochali się w Jezusie Chrystusie. I to właśnie oni mówią, święty Augustyn konkretnie, że Maryja jest łonem, w którym został ukształtowany Jezus Chrystus, arcydzieło, w jedności z Duchem Świętym, ale również jest kształtowany każdy członek Chrystusowego ciała, czyli Kościoła. I jeżeli ktoś nie jest z Maryją, nie czci Maryi, nie kocha, czyli tak ją po prostu ma, że jest i nic poza tym, no to nie może być kształtowany w jej łonie. Bo to musi być współpraca.
Tak, pani Teresa.
Tak?
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Ostatnie zdanie, że no chcę podkreślić rolę Maryi.
Tak, dziękuję ślicznie, księdze biskupie, bardzo proszę.
Tak, zgadzam się z tym wszystkim, co pani powiedziała, ale ja się zatrzymałem tylko z konieczności, z powodu ograniczeń czasowych, na prezentacji takich kilku obrazów Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Ekscelencjo, bardzo dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, za podjęcie także rozmów ze słuchaczami Radia Maryja i prosimy o udzielenie nam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił i z Państwem rozmawiał Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej.